Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Kandydaci PiS i PO na prezydenta w czwartek podsumowali dwumiesięczną kampanię wyborczą. Andrzej Duda spotkał się z wyborcami na konwencji w Reducie Banku Polskiego we Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie w 16 miastach Polski zgromadziły się lokalne sztaby Andrzeja Dudy, z którymi łączono się w czasie warszawskiej konwencji. W Gdańsku o poparciu dla kandydata PiS-u zapewniał przewodniczący Solidarności Piotr Duda.
Przyszedł czas na zmiany, a gwarantem tych zmian dla Polski, dla Polaków, a także dla polskich pracowników jest Andrzej Duda. Umowa programowa, którą Solidarność podpisała z Andrzejem Dudą, gwarantuje to, że polscy pracownicy mogą patrzeć dumnie w swoją przyszłość. Dlatego dzisiaj, jako szef Solidarności, mogę głośno powiedzieć do polskich pracowników, nie tylko związkowców. Nie wyobrażam sobie innego głosu oddanego jak na człowieka, który chce zmian. A tym człowiekiem jest Duda, Andrzej Duda.
Podczas konwencji zaprezentowany został film, na którym było widać spotkania z wyborcami. Przedstawione zostały także spoty wyborcze. Kulminacyjnym punktem spotkania było przemówienie Andrzeja Dudy, które kandydat rozpoczął od podziękowań za wsparcie. Jesteśmy blisko zwycięstwa i zwyciężymy. Jestem tego pewien, powiedział kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Podkreślił, że dotrzyma obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej.
Myśmy przejechali Duda busem ponad 30 tysięcy kilometrów. Odbyłem ponad 240 spotkań, prawie 250. W zasadzie w ciągu 4 miesięcy, bo od tego momentu zaczęliśmy prawdziwie intensywną kampanię. Proszę Państwa, to przeszło 2 spotkania na dzień, licząc z niedzielami, sobotami i świętami. A przecież w te dni kampanii nie było, ale były takie, kiedy spotkań było 8. I na każde spotkanie przychodziło coraz więcej ludzi. I na każdym spotkaniu był coraz większy entuzjazm. I na każdym spotkaniu była coraz większa wiara w zmianę Polski. Zmianę Polski na lepsze poprzez zmianę władzy po to, żeby można było Polskę naprawiać. I za to wszystko dziękuję. I jeszcze raz chcę z tego miejsca powtórzyć. Ja dotrzymam słowa. Bo jestem człowiekiem, który ma słowo swoje za świętość i zrobię wszystko, żeby zrealizować ten plan naprawy Polski, o którym mówię w tej kampanii. To jest moja odpowiedzialność i ja tą odpowiedzialność na siebie biorę.
Agata Duda, żona kandydata na prezydenta, w krótkim wystąpieniu podczas konwencji zwróciła się do Polaków, aby wybrali głowę państwa, która będzie nas godnie reprezentować. Zapowiedziała, że swój głos odda na męża.
Proszę Państwa, nie tylko dlatego, że jest moim mężem, ale dlatego, że go świetnie znam. Kiedyś mu zaufałam, było to 20 lat temu i nigdy się na nim nie zawiodłam. I gdy Andrzej obiecuje godne życie w bezpiecznej Polsce, to nie jest to pusta obietnica. On ją na pewno spełni.
Swoją kampanię podsumował w czwartek także Bronisław Komorowski. Podczas spotkania, oprócz starającego się o reelekcję prezydenta, głos zabrała m.in. premier Ewa Kopacz, która podkreślała, że Bronisław Komorowski gwarantuje bezpieczeństwo i jest wiarygodny. Sam kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta nawiązał do swojego hasła wyborczego „Wybierz zgodę i bezpieczeństwo”. Jak powiedział, hasło to dobrze opisuje 5 lat jego prezydentury oraz oddaje potrzeby Polaków. Politykom pozostał jeszcze jeden dzień na zabieganie o głosy wyborców. W sobotę będzie obowiązywała cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Ewentualna druga tura wyborów planowana jest na 24 maja. Paweł Miter, dziennikarz, który przygotowuje artykuł o nieślubnym dziecku Bronisława Komorowskiego, miał według Radia Z brać pieniądze od Amber Gold. To ma mnie zdyskredytować przed planowaną publikacją, pisze Miter w oświadczeniu. Artykuł miał się w piątek ukazać w warszawskiej gazecie. Radio Z podało, że Miter jest oskarżony przez prokuraturę o to, że powoływał się na wpływy w instytucjach państwowych, a w zamian za obiecaną pomoc wziął od prezesa Amber Gold 4 000 zł i żądał kolejnych 17. Miter utrzymuje, że nie brał pieniędzy od Marcina P. Profesor Andrzej Zybertowicz Kwiatowicz, socjolog, mówi, że w tej sprawie nie można wykluczyć manipulacji, ale też uwikłania się Mitera w nieodpowiedzialne zachowania. Socjolog dodaje, że z punktu widzenia przejrzystości debaty publicznej kluczowa jest inna sprawa.
Paweł Mitter bez wątpienia swoją przemyślaną prowokacją dziennikarską wobec sędziego sądu w Gdańsku ujawnił, że wymiar sprawiedliwości, bo chodziło o sędziego kierującego wydziałem, że wymiar sprawiedliwości w Trójmieście jest zwasalizowany, jest na posyłki układu kierowanego przez Donalda Tuska. Można powiedzieć zatem, że Paweł Mitter jakby odniósł rzeczywistą zasługę w odsłanianiu rzeczywistego mechanizmu władzy i ze względu na tą zasługę opinia publiczna powinna bacznie obserwować, czy ktoś nie próbuje się na nim obecnie zemścić.
Paweł Mitter przed kilkoma laty nagrał rozmowę z sędzią Ryszardem Milewskim, w której podał się za asystenta Tomasza Arabskiego z kancelarii premiera. Milewski prosił w rozmowie o instrukcję, czy przyspieszać posiedzenie sądu w sprawie Marcina P. Wieczorem na Westerplatte politycy i historycy spotkali się w rocznicę 70-lecia zakończenia II wojny światowej. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydenci Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Rumunii i Ukrainy, a także sekretarz generalny ONZ i przewodniczący Rady Europejskiej. Zabrakło jednak prezydenta Francji François Hollande'a i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W Europejskim Centrum Solidarności w ramach obchodów rocznicy zakończenia wojny odbyła się Międzynarodowa Konferencja Historyków. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy spotkania późnym wieczorem wzięli udział w uroczystości na Westerplatte. Doktor habilitowany Grzegorz Berendt z gdańskiego oddziału IPN zwraca uwagę, że wydarzenia sprzed 70 lat oznaczały dla Polski wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, jednak nie jest równoznaczne z odzyskaniem wolności.
Możemy mówić o wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, ale nie o przejściu do stanu wolności narodu, państwa, suwerenności państwa. Nie. Wkroczenie Armii Czerwonej, zainstalowanie reżimu, który był wygodny Moskwie, rozpoczyna czas funkcjonowania Polski w sytuacji podporządkowania Moskwie przez kolejnych 40 kilka lat.
W piątek z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej wojsko szykuje w Warszawie pokaz historycznego i współczesnego sprzętu i uzbrojenia. Osiem procent podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 4% szpitali zrezygnowało z świadczenia usług w ramach pakietu onkologicznego, poinformował wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. Przedstawiciel rządu zaprezentował na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia informacje na temat realizacji tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego. Lekarze od początku roku wydali ponad 105 tysięcy kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. Najwięcej w województwie mazowieckim, 14 tysięcy, najmniej w województwie podlaskim, niewiele ponad 1000 kart. Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że Polacy chorują najczęściej na raka oskrzeli i płuc, na drugim miejscu jest nowotwór piersi, na trzecim gruczołu krokowego. Politycy opozycji krytycznie oceniają zmiany, mówi poseł Czesław Hoc z Sejmowej Komisji Zdrowia.
To, że trzeba wprowadzić pewne rozwiązania prawne i taką prowadzić pracę organiczną, to wiadomo, że trzeba, no bo jeszcze raz mówię, 150 tysięcy co roku się dowiaduje Polaków, że ma chorobę nowotworową, a 90 tysięcy z nich umiera. Nie możemy pozwolić na to, żeby tak dalej było, żeby rak zabijał Polaków, tak? Więc, a teraz uważam, tak dzisiaj też powiedziałem, że teraz rak plus biurokracja zabija Polaków i plus jeszcze rak, biurokracja, jeszcze nonszalancja Ministerstwa Zdrowia zabija Polaków, jeśli chodzi o pakiet onkologiczny.
W połowie kwietnia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych rozwiązań pakietu onkologicznego. Jak powiedział, pakiet zdezorganizował system ochrony zdrowia w Polsce. Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawa farmaceutycznego. W założeniu ma ona ograniczyć wywóz leków z Polski za granicę. Za projektem opowiedziało się 63 senatorów, 29 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja wprowadza m.in. procedurę kontrolowanego wywozu leków przez hurtownika. W tym celu wymagany będzie obowiązek zgłoszenia inspekcji farmaceutycznej zamiaru wywozu leku za granicę. Główny inspektor farmaceutyczny będzie mógł zgłosić wobec tego sprzeciw. Ustanowiono także mechanizm kontroli nad dostępnością leków. Jeśli w 5% aptek w danym województwie będzie brakować danego leku, minister zdrowia będzie mógł umieścić go na liście tych leków, które nie mogą podlegać wywozowi. W skuteczność przepisów nie wierzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w Senacie wstrzymali się od głosowania. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że potrzebne jest większe finansowanie leków przez NFZ.
Oblicza się, że około 30% chorych odchodzi od okienek aptecznych, nie mogąc zrealizować recepty ze względów na wysokie koszty leków, a duża część odchodzi od okienek, ponieważ po prostu leków wielu nie ma, bo te leki były wywożone z Polski. Taką receptą na to, aby był lepszy dostęp do leków i aby leki nie były wywożone z Polski, to większe przeznaczanie środków, bo przecież ta ustawa refundacyjna, która obowiązuje od kilku lat, zmniejszyła nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia na leki o 2 miliardy złotych. Więc te koszty zostały przerzucone przynajmniej w części na pacjentów. Pacjentów nie stać na to i leki były wywożone. Jak będzie po tej nowelizacji, zobaczymy.
Według danych Naczelnej Rady Aptekarskiej w polskich aptekach brakuje leków przeciwzakrzepowych, przeciwastmatycznych i kardiologicznych stosowanych w leczeniu cukrzycy i chorób nowotworowych. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła dochodzenie w sprawie publicznego nawoływania do zabicia dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Sprawa dotyczy gruźb, które internauci wpisali do komentarzy na portalach Wirtualnej Polski oraz Faktu. Doniesienie do prokuratora okręgowego w Warszawie złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, mówi jego przewodniczący Ryszard Nowak.
Ponad miesiąc temu złożyliśmy do prokuratora okręgowego w Warszawie dwa doniesienia o popełnieniu przestępstwa. Chodziło o to, że internauci na niektórych forach internetowych wprost nawoływali do zamordowania ojca Rydzyka. My to złożyliśmy do Warszawy i jako dwie odrębne sprawy. A wczoraj dostaliśmy informację z prokuratury, że te dwie sprawy zostały połączone, a więc to już jest duży sukces, i że śledztwo wszczęto. A więc ta bardzo szybka decyzja prokuratury rejonowej Mokotów w Warszawie jest sukcesem dla wielu milionów Polaków, dla których ojciec Tadeusz Rydzyk jest dużym autorytetem.
Ogólnopolski Komitet podnosi, że autorzy gruźb pod adresem dyrektora Radia Maryja popełnili przestępstwo z artykułu 255, paragraf 2 Kodeksu Karnego. Głosi on, że kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ukraina nie wpuściła rajdu imienia rotmistrza Witolda Pileckiego na terytorium swojego kraju. Rajd podjechał na przejście graniczne, gdzie ukraińscy pogranicznicy około 5 godzin przepytywali motocyklistów o cel wjazdu i co zamierzają robić na Ukrainie. Mimo wyjaśnień uczestnicy rajdu otrzymali oficjalne pismo strony ukraińskiej zakazujące wjazdu każdemu z nich na terytorium Ukrainy. Uzasadnieniem był brak podania celu wizyty. Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, mówi, że może mieć to wymiar polityczny.
Jestem bardzo zasmucony sytuacją, w której nie wpuszcza się, i to tylko tranzytem, na terytorium Ukrainy uczestników rajdu mającego czcić jednego z największych bohaterów II wojny światowej. Zupełnie mi to wygląda tak, jakby to ukraińskimi trochę rękami Rosjanie mścili się za niewpuszczenie na terytorium Polski rajdu nocnych wilków, motocyklistów związanych z Władimirem Putinem, ale przecież Ukraina i Rosja raczej są ze sobą skonfliktowane.
Rajd imienia rotmistrza Witolda Pileckiego miał trwać do 9 maja bieżącego roku. Władze białoruskie przy wjeździe do tego kraju poinformowały, że jego uczestnicy mają opuścić go do 5 maja. Dlatego zdecydowali się oni wracać do Polski przez Ukrainę, gdzie odmówiono im wjazdu. Brytyjczycy w czwartek wybierali członków Izby Gmin na kolejną kadencję. Aby uzyskać większość umożliwiającą samodzielne rządzenie, należy zdobyć 326 miejsc w parlamencie. Wielu z tych, którzy oddali swój głos w centrum Londynu, przyznało, że nie wiedzą, jak będzie wyglądał najbliższy rząd, ani jaka będzie przyszłość kraju. Większość jest jednak zgodna. Kraj czekają długie negocjacje koalicyjne i przepychanki polityczne. Oficjalne wyniki wyborów poznamy w piątek o godzinie 13. Nowy parlament zbierze się po raz pierwszy 18 maja. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.